Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS Bez Tajemnic i ponownie z gośćmi i mało tego, ponownie z firmy Mindbox. Tutaj jakiś czas temu pogadaliśmy sobie o chmurze, a dzisiaj wejdziemy w świat outsourcingu IT i to pod bardzo kontrowersyjnym tytułem, który za chwileczkę Wam zdradzimy. Moimi gośćmi są Ania i Konrad, którzy reprezentują Mindboxa i to im oddam za chwileczkę parę minut, aby przedstawili się i abyście wiedzieli, kogo mamy po drugiej stronie mikrofonu. Aniu?
Cześć, dzień dobry wszystkim. Anna Adamowicz, ja mam przyjemność pracować w Mindbox na stanowisku w obszarze rozwoju biznesu. Współpracuję z naszymi klientami, poszukuję nowych klientów, nowych wyzwań, nowych projektów, więc to tak w skrócie o mnie.
Dzięki.
Ja jestem Konrad Jakubiec, bardzo mi miło, mam przyjemność pracować z Anią w zespole rozwoju biznesu, outsourcingu, pozostałych naszych linii biznesowych, gdzie mamy własne centra kompetencji i też w ramach tej części outsourcingowej, którą nazywamy Talent Network i zaraz pewnie za nią wyjaśnimy dlaczego. Także po naszej stronie, w naszym zespole mamy cały zespół rekrutacyjny i właśnie opieki i wzrostu możliwości naszej, jeżeli chodzi o konsultantów.
No muszę przyznać, że Mindbox w ogóle działa bardzo szeroko płaszczyznowo, jeśli popatrzymy sobie na świat IT, outsourcingu, IT robotyki, chmury i jeszcze kilku innych zagadnień, ale dzisiaj wejdziemy sobie w obszar outsourcingu IT i to jeszcze pod takim bardzo kontrowersyjnym tytułem, a mianowicie Wilk Syty i Owca Cała, czy to możliwe, w odniesieniu oczywiście do hasła outsourcingu IT. No to słuchajcie, stosując zasadę, że nie ma rzeczy oczywistych, może najpierw zróbmy sobie taką małą definicję, czyli jak my rozumiemy outsourcing IT.
Pewnie. Tak jak tutaj Konrad powiedział, u siebie w Mindboxie nazwaliśmy naszą linię biznesową związaną z dostarczaniem konsultantów, z dostarczaniem kompetencji IT Talent Network, ale to pewnie Konrad więcej powie za parę minut. Jeśli chodzi o sam outsourcing, to rzeczywiście nazewnictwo jest przeróżne na rynku. Stosuje się taką nomenklaturę jak body leasing, team leasing, outsourcing, nearshoring, offshoring, także tych nazw jest bardzo dużo i one są różnie rozumiane, różnie stosowane w wielu krajach. Natomiast outsourcing IT polega na oddelegowaniu albo zadań, albo operowania jakimś hardwarem, softwarem, wdrażaniem, utrzymaniem pewnych prac dla dostawców zewnętrznych. W Polsce i na świecie szeroko stosowane, więc ma pewnie swoje są powody, dla których organizacje decydują się właśnie na outsourcing. Według danych GUS-u ostatnio widziałam, że około 70% organizacji w Polsce decyduje się na skorzystanie z outsourcingu IT. Także to jest rzeczywiście spora liczba i rzeczywiście większość organizacji widzi w tym benefity. Jeśli chodzi o sam outsourcing, on też może być rozliczany w różnych modelach. Jeśli chodzi o współpracę z dostawcą, to są takie modele jak przede wszystkim time and material, najczęściej na rynku spotykane, czyli organizacja płaci swojemu dostawcy tylko i wyłącznie za przepracowane robocze godziny, robocze dni. Tutaj też w zależności od tego, jakie negocjacje, jaki model zostanie wypracowany. Można też rozliczać się na zasadzie fixed price za konkretny scope pracy. Można rozliczać się sprintami, Może to być model tak zwany try and hire, czyli wyoutsourcowanie konsultanta, późniejsze przejęcie go w ramach struktur wewnętrznych firmy. I tych modeli rzeczywiście jest bardzo dużo. Zresztą i później też pewnie opowiemy, jak właśnie warto sobie te modele układać, tak żeby one odpowiadały naszym wymogom biznesowym.
Konrad, coś byś tutaj dopowiedział?
Tak, myślę, że to jest całkiem znamienne, jak długo ja nie odpowiadam na tak proste pytanie, czym jest outsourcing IT, bo myślę, że to jest trochę nasza rzeczywistość i to też się zmienia. Mindbox ma 15 lat i od zawsze się zajmowaliśmy dostarczaniem kompetencji IT. Dopiero z czasem dorabialiśmy się własnych centrów kompetencji, których mamy teraz 3. I faktycznie to jest coraz bardziej skomplikowana materia. Ja myślę, że to jest, patrząc na to, że my mamy własne wewnętrzne zespoły w innych obszarach, które potrafią dowodzić projekt od początku do końca, to outsourcing IT chyba najłatwiej zdefiniować tym, że tutaj się dzielimy najbardziej z klientem zarządzaniem albo poszczególnymi ludźmi, albo poszczególnymi zespołami, czyli gdzieś tam, mówiąc krótko, wpasowujemy się w zespoły klientów, a nie dostarczamy stricte efekty bądź jakieś kamienie milowe, bądź jakkolwiek sobie zdefiniujemy z bardzo dużą dozą odpowiedzialności po naszej stronie. I myślę, że chyba w dniu dzisiejszym właśnie tu jesteśmy, jeżeli chodzi o to, jak sobie definiujemy outsourcing, czyli u nas talent network.
Okej, a słuchajcie, bo tutaj Ania zacytowałaś te badania GUS-owe, że 70% jest skłonne do współpracy w takim modelu outsourcingu IT. Szczerze mówiąc, mnie to nie dziwi, ale chyba tutaj takim elementem jest też, no nazwijmy to wprost, nie do końca łatwy dostęp do ludzi, którzy po prostu mają odpowiednie kompetencje i chyba łatwiej jest znaleźć partnera, który już ma u siebie pewien zasób osób, które po pierwsze umieją daną rzecz, po drugie mają odpowiednią ich liczbę do dyspozycji, niż próbować sobie znaleźć własne zespoły, budować je, tłumaczyć co i jak. A jak to wygląda na świecie?
Bardzo różnie, szczerze powiedziawszy. My mamy akurat, może nie wiem, czy jesteśmy aż tak duży, żeby mieć bardzo przekrojowe podejście, natomiast mamy też trochę skrzywiony obraz, bo wbrew pozorom my mamy okno na świat z naszego tutaj poletka, bo tak naprawdę duża większość naszego biznesu outsourcingowego to są współpraca z dużymi globalnymi korporacjami, które właśnie zbudowały sobie centrum w Polsce. I też nie będę ukrywał, że w związku z tym, że naprawdę gro tych podmiotów, z którymi współpracujemy, to są de facto huby IT ulokowane gdzieś tutaj bądź w okolicy i dopiero z czasem się rozprzestrzenia w tych organizacjach, to ja nie będę ukrywał, że nasze podejście może być lekko przekrzywione w tą stronę, że to są firmy, które już podjęły decyzję o centralizowaniu tych funkcji, przeniesieniu gdzieś dalej. W związku z tym moim zdaniem my też pewnie naturalnie trafiamy do miejsc, w których tą decyzję o opieraniu się partnerem zewnętrznym, jeżeli chodzi o właśnie budowanie konkretnych funkcji, jest po prostu łatwiejsze. Ja nie będę ukrywał, że to też się później, myślę, że to Ania pewnie potwierdzisz, bo ja to tak widzę, trochę patrząc przez twoje ramię, w rozmowach z klientami już tutaj bardziej lokalnymi, może trochę mniejszymi, to się też odzwierciedla w rozmowach. Bardzo łatwo i szybko zidentyfikować tych, którzy już są, że tak powiem, mentalnie po tej stronie, że potrafią w pewnym sensie, że mają zdolność wkomponowania właśnie współpracy ze stacją zewnętrzną, jak budować team wspólnie, a jak rzeczywiście często od poziomu bardziej uświadamiania i budowania sobie takiego zaufania rozmawiać się z klientami, którzy właśnie napotykają na jakieś problemy bądź bariery, bądź właśnie chcą zobaczyć, jak to jest nabrać tej elastyczności budowania zespołu, to wtedy my faktycznie musimy trochę tych barier po stronie wewnętrznej złamać, że to wcale nie jest tak, że zespół IT budowany nie tylko i wyłącznie własnymi siłami, no jest w jakikolwiek sposób gorszy. I nie wiem, chyba potwierdza Żania, że dosyć łatwo znaleźć tą taką różnicę w gotowości. I tak jeszcze zanim może podpowie Żania, to mi się wydaje, że większe firmy na zachodzie, bo z reguły trafiamy do tych większych, częściej są gotowe na ten elastyczny model współpracy. Być może dlatego też trafiają przez Polskę do nas, albo przez ten region do nas.
Tak, zdecydowanie. Ja trafiłam też, przyznaję się szczerze, nie pamiętam, czyje to były badania, natomiast też ostatnio przeprowadzona, mówiąc o tym, że 220 miliardów dolarów na taką wysokość szacowany jest rynek outsourcingu na świecie, więc ja myślę, że w Polsce to i tak gdzieś tam dojrzewamy do tego modelu. szczególnie właśnie widząc, jak mocno rozwijają się centra outsourcingowe kompetencyjne w Polsce. Więc trend jest dominujący. Zdecydowanie no, trend, który my obserwujemy, to ogromne zainteresowanie Polską stricte jako centrum kompetencyjnym w obszarze IT. Czynników jest oczywiście wiele, przede wszystkim są to talenty, jakie tutaj zrzeszamy w Polsce. To, że bardzo wiele jest uczelni wyższych, które wypuszczają rokrocznie tego, co kojarzą ponad 80 tysięcy młodych adeptów w IT. Także zdecydowanie trend jest rosnący i rynek IT, jakby stałe powiedzenie, jest trudne, więc rzeczywiście te rozwiązania tylko ewoluują. Tak bym to podsumowała.
Okej, okay, słuchajcie, to wejdźmy teraz sobie może troszeczkę na wasze podwórko, czyli poszukajmy może takiej odpowiedzi, no wy możecie to powiedzieć, bo do was się zwracają klienci z przeróżnymi pomysłami. Szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle organizacje decydują się na korzystanie z outsourcingu i tutaj nawiążemy troszeczkę do tego tytułu naszej dzisiejszej wiadomości, czyli kontrowersyjnego wilka i owiec, czyli żeby spróbować odnieść się tutaj, co wy jako przedstawiciel, jakby nie było branży zajmującej się outsourcingiem IT, robicie, żeby takie wilki i takie owce były syte i całe.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tak, tytuł nieprzypadkowy, natomiast my naprawdę wierzymy w to i dlatego też taki biznes prowadzimy i cały czas powiększamy się w Mindboxie i powiększamy swój zespół konsultantów, więc głęboko wierzymy w to, że da się robić outsourcing z korzyścią dla wszystkich stron. Wypracowaliśmy przez tyle lat swój know-how, dzięki któremu wiemy, jak zdobywać talenty, wiemy, jak je przyciągać, wiemy, jak je zatrzymywać, jak je utrzymywać w projektach u naszych klientów. Także jest to ogromna korzyść, jeśli chodzi o organizacje, które korzystają z tego typu usług, ponieważ nie muszą, przede wszystkim podstawowym benefitem jest totalnie zerowy próg wejścia, tak? Niska bariera wejścia, tak naprawdę firma nie musi mieć żadnej inwestycji do momentu wystartowania pracy danego konsultanta. To jest oczywiście, gdyby chciała sama rekrutować, musi zainwestować ogromne pieniądze, jeśli chodzi o siły, które będą to robić, tak, specjalistów, też rekruterzy specjalizujący się w rolach IT i w kompetencjach IT, którzy też są w stanie jakoś jakby na początku rozmów już dokonać takiej wstępnej selekcji, też technicznej, kandydatów. To również jest na rynku deficytowa obecnie sprawa i tacy specjaliści są mocno pożądani i poszukiwani przez wiele organizacji, więc jakby samo zatrudnienie osób, które zajmują się rekrutacją, inwestycje w narzędzia, które też nie są tanie, bo również teraz cieszą się ogromnym powodzeniem, inwestycje w narzędzia, wypracowanie bazy, my mocno bazujemy na rekomendacjach, na naszej siatce talentów i dostępie do wypracowanej przez lata sieci kontaktów. Również nasi konsultanci polecają nam swoich znajomych, kolegów, koleżanki. Więc dotarcie do tego momentu, w którym my jesteśmy, czyli realnej możliwości dostarczania, znajdywania, zatrudniania kilkunastu, kilkudziesięciu specjalistów IT w miesiącu, to są lata. To są lata, lata inwestycji, lata zdobywania wiedzy i budowania właśnie zespołu, w naszym przypadku researchersko-rekrutacyjnego. Co dodatkowo, oczywiście korzyści finansowe, tak, tutaj kwestia innych rozliczeń, innego centrum kosztów, tak, kosztów projektowych. Dodatkową korzyścią jest brak wpływu na headcount, tak, czyli omijamy wszelkie hiring freezy, omijamy wszelkie spowolnienia na przykład w budowaniu nowych zespołów, a jak wiemy też wiele firm mimo wszystko decyduje się na inwestycje w rozwój technologii, w transformację cyfrową swojej organizacji, decyduje się albo musi się decydować w dzisiejszym świecie, więc rzeczywiście ten model taki body leasingowy, outsourcingowy, angażujący dostawcę jest bardzo łatwy w obsłudze, szybki do wdrożenia, bardzo łatwy do skalowania. Co też bym właśnie powiedziała, to jeszcze dodała do tego to szybkość i łatwość w obsłudze, tak? Bo również wyobraźmy sobie sytuację, jakby chcemy wdrożyć projekt, nie wiem, trwający 2 lata, potrzebujemy do niego 3 zespołów deweloperskich, więc wchodzi tu w grę cała rekrutacja, właśnie utrzymanie, jakby zarządzanie tymi zespołami, ale też kwestia rozliczeń, całego payrollu, benefitów, więc rzeczywiście to dla firmy jest po prostu łatwe, szybkie rozwiązanie i powiedziałabym, że kosztowo bardzo łatwe do zoptymalizowania, bo rzeczywiście też z takim dostawcą, który będzie mógł być dla nas partnerem, będziemy mogli te koszty sobie oszacować, tak? I gdzieś tam nad nimi panować w trakcie trwania projektu.
Tak, ja myślę, że może rzeczywiście trochę chętnie bym tutaj wrócił do może paru słów, bo rzuciliśmy już parę razy hasło WIX-CTO-WCC, skąd nam się wzięło. Bo, znaczy tak, po pierwsze nie podejmujemy się tutaj określenia, która strona jest wilkiem, która owcą. Ważniejsze chyba było tutaj.
Tak?
I myślę, że sobie każdy, szczególnie jeżeli ktoś reprezentuje stronę bądź też IT, bądź też klienta, czy może też takich dostawców, jakby to sobie może sam przepisać według własnego uznania. Ważniejsze dla nas jest właśnie ta nasza rola, I tego, że łatwo jest powiedzieć, że rynek IT jest trudny, natomiast to nie do końca tak działa. W moim odczuciu outsourcing w Polsce IT przez lata i my też byliśmy tego częścią, rósł w sposób takiego dosyć prostego pośrednictwa. I to przez jakiś czas był model, który faktycznie był atrakcyjny i był na wystarczającym silnikiem wzrostu. W Mindboxie moim zdaniem ten model się bardzo mocno zaczął uczerpywać. Nie wiem, być może my byliśmy bardziej przez to dotknięci, może inni sobie radzili lepiej, natomiast ja tutaj mogę mówić otwarcie. Samo pośrednictwo, bycie w roli właśnie takiego podmiotu pomiędzy wilkiem i owcą, gdzie rzeczywiście sprowadzamy bardziej rolę do pośrednictwa, dostarczania CV-ków i po prostu negocjacji stawki, no, moim zdaniem nie działa, a to właśnie z tego powodu, że rynek IT się zmienił, szczególnie w Polsce, pod wieloma względami i w moim odczuciu taki prosty outsourcing, jaki był znany jeszcze kilka lat temu, nie wiem, nie będzie silnikiem wzrostu. I to się sprowadza do tego, że za tym, jak się zmienił rynek IT, no stoją konkretne trendy. Pierwszy, oczywiście bardzo mocno wspierany przez pandemię i przez rozejście się ludzi z biur do domów, to, że dosyć szybko w pierwszej kolejności to właśnie ta część IT, ludzi związanych z IT, stała się tak naprawdę niemalże z dnia na dzień, może po paru tygodniach, kiedy się wszyscy otrząsnęli w szoku, częścią rynku globalnego. I to warto wziąć pod uwagę i to jest oczywiście trudne, możemy płakać i co dalej, że teraz musimy konkurować nie z firmami kilkoma w naszym województwie, tylko ze wszystkimi największymi na całym świecie. Natomiast w moim odczuciu to otworzyło kilka bardzo pozytywnych zmian, do których warto sobie zaakceptować, a nie z nimi, że tak powiem, negocjować. Pierwsza sprawa jest taka, że ten trend uwidocznił, gdzie, w jakich miejscach zaczęła zwiększać się rotacja w zespołach IT. I u nas też, nie będę ukrywał. I stąd między innymi ta zmiana nasza wewnętrzna, że my to nazywamy talent network, bo my faktycznie coraz bardziej robimy bardzo konkretne rzeczy w kierunku tym, że my po prostu o konsultantów dbamy. To już nie jest tam kwestia pośrednictwa rozliczenia, natomiast faktycznie budowanie zespołu, budowanie wspólnych ścieżek rozwoju, czy z klientem, czy z konsultantami, dbanie o rozwój, dbanie o szkolenia, dbanie o szeroko pojęty szeroko pojęty. No tak naprawdę coraz bardziej jesteśmy rzeczywiście teamem konsultantów, teamem wspólnym, który się wymienia doświadczeniami, który się wspólnie rozwija, który ma wpływ też wspólnie z nami na projekty i na to, co robimy z klientami. Bo ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy wystarczyło mówić, że płacimy szybko, zawsze na czas i pomagamy w rozliczeniach i to już było fajne. No to nie jest już fajne moim zdaniem. I jeszcze jak się jakieś dodatkowe benefity wrzuciło. Druga rzecz jest też taka, która uważam, że jest jeszcze bardziej pozytywna. Bardzo mocno poszliśmy w kierunku wspólnego zrozumienia z klientem, dlaczego budujemy dany zespół, dlaczego w ogóle potrzebujemy danych ludzi, jaki jest projekt do zrobienia, jakie mamy cele, co uważam, że przynosi tylko pozytywne konsekwencje, oczywiście dla tych, którzy są na to gotowi. I to jest też pewnego rodzaju filtr, który my robimy i też moim zdaniem coraz bardziej aktywnie pracujemy z klientami, żeby rzeczywiście wspólnie zdefiniować projekt, zdefiniować funkcję, wymyśleć co jest, co też jesteśmy, my mamy możliwość też dodawania coraz większej tej wartości już nawet od początku, żeby rzeczywiście wspólnie ten projekt zdefiniować, opisać, może lekko zmodyfikować pod kątem właśnie tego, no po pierwsze, co inni poszukują, po drugie, kto jest dostępny, po trzecie, co w ogóle dla ludzi jest atrakcyjne. Bo znowu, bo my nie zastanawiamy się, czy pracować dla jednego, drugiego czy trzeciego banku w podobnym miejscu w jednym z hubów IT, tylko na przykład konkurujemy z całą Doliną Krzemową i z kilkoma innymi miejscami, gdzie niestety spektrum projektów, technologii, możliwości naprawdę jest dużo szersze. I to wcale nie oznacza, że jesteśmy na przegranej pozycji, to oznacza, że po prostu trzeba troszkę więcej pracy włożyć, a efekty nadal mogą być super dla wszystkich, bo wbrew pozorom ten okres przygotowawczy jest też z benefitem dla klientów. Także w moim odczuciu to się pozmieniało i stąd akurat to jest o tyle pozytywne, że nawet jeżeli to bywa momentami trudne i wymaga trochę więcej pracy, to finalnie przynosi na pewno lepsze efekty, bliższą współpracę z klientami, bardziej zadowolonych konsultantów i zespoły, które się tak naprawdę budują. I wbrew pozorom może rzeczywiście ta praca nasza wygląda trochę inaczej niż kilka lat temu, ale na pewno przynosi więcej satysfakcji i więcej takiego, bym powiedział, zespołowej tkanki, która coraz bardziej nas motywuje, żebyśmy tego nie nazywali po prostu outsourcingiem, który po prostu chyba tradycyjnie u nas ma pewnego rodzaju gdzieś tam łatki przylepione mniej lub bardziej słusznie.
Tak, ja może tylko dodam jeszcze, że korzyścią też dla konsultantów jest dostęp do naprawdę unikatowych projektów. Tak? Często jest tak, że firmy tworzą pewnego rodzaju pody, właśnie decydują się na wyoutsourcowanie pewnych innowacyjnych projektów. Często są to projekty na zasadzie stworzenia MVP i w ogóle sprawdzenia, tak? czy ten projekt idziemy, więc będzie to mega innowacyjnych technologiach, już mówiąc kolokwialnie, takich catchy, które przyciągają rzeczywiście naprawdę dobrych specjalistów, którzy chcą się sprawdzić w nowych obszarach, więc my o takie projekty zabiegamy, szukamy, często jest to wynikiem długich relacji z klientami i powierzenia nam tego typu projektów, często są to firmy, do których po prostu konsultant sam nie ma szans dotrzeć, tak? Bo taka firma nie ogłasza się, sama nie rekrutuje, tylko rzeczywiście właśnie wybiera partnera technologicznego, z którym chce zacząć na przykład rozwijać nowy produkt, czy nową linię, czy nowe centrum kompetencyjne w innym kraju. Więc my jesteśmy takim połączeniem dla konsultantów, co może być dla nich ogromną zaletą.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
przy okazji nie muszą rezygnować ze stabilności, bo rzeczywiście cały czas rozwijamy portfolio klientów, projektów, więc tę stabilność z nami mają. Zawsze mimo wszystko ta wypłacalność też jest bardzo ważna, więc też u nas zapewnienie, że zawsze otrzymają pieniądze za przepracowane dni, dodatkowe benefity, często szersze niż u klientów. A tak powiedziałabym, że też istnieje, jakby rozwija się trend, w którym też nasi właśnie partnerzy, klienci nie rozdzielają swoich pracowników na osoby pracujące z firmy zewnętrznej versus swoi internalowi pracownicy. Więc nie ma też takiego poczucia, że my jesteśmy z zewnątrz, a tylko rzeczywiście dba się też o takie przywiązanie. To pokazuje, że nasi konsultanci pracują naprawdę po wiele lat. Zamówienia zaczynają się już wydłużać, nawet czasami do 3 lat, jeśli chodzi o konkretną osobę. Także powiedziałabym, że dlatego zdecydowaliśmy się tak nazwać tytuł podcastu, że rzeczywiście uważamy, że są też ogromne zalety dla konsultantów, ale oczywiście też każdy z nich ma wybór, jaka forma współpracy dla każdego z nich jest najbardziej dogodna.
Ja wam powiem, że to jest chyba taka idealna formuła współpracy firma, partner outsourcingowy, kiedy nie czuje się tej granicy, czyli kiedy ten outsourcer staje się częścią ekosystemu swojego klienta i właśnie jest traktowany jako członek zespołu, a to, że tam faktura wyjdzie od czasu do czasu w jedną czy w drugą stronę, to jest rzecz tak jakby, która no jest pochodną tego typu współpracy. Wróciłbym na chwilę do tego elementu konkurencyjności, bo to, co powiedziałeś tutaj, Konrad, że konkurujemy już nie tylko z firmami z własnego miasta czy kraju, tylko globalnie, bo no, tak się stało, że akurat usługi IT mogą być świadczone zewsząd i rzeczywiście możemy się tu kierować jakimś walorem cenowym, kosztowym, dostępnościowym i jakiekolwiek tam inne. To pójdźmy właśnie w tym kierunku. Jakbyście mogli mi powiedzieć z perspektywy no was też jako dostawcy, ale porównując się też do swojej znakomitej konkurencji, w jaki sposób powinno się dobierać odpowiedniego dostawcę i jakbyśmy mogli jeszcze to uzupełnić, czego warto unikać w tego typu poszukiwaniach?
Mogę zacząć. Akurat nasunęła mi się przede wszystkim myśl, taka wczoraj mieliśmy bardzo ciekawe warsztaty o jakby redefiniujące wartości, na których też zastanawialiśmy się, jakimi wartościami kierują się nasi klienci w doborze dostawcy. I taką miałam myśl po tych warsztatach, że rzeczywiście każda organizacja sama powinna zastanowić się, jakie wartości są dla niej ważne, szczególnie w kontekście współpracy z partnerem i na podstawie tych wartości dobierać partnerów. No nie powiem tutaj nic odkrywczego, jak to, żeby sprawdzać, ile lat firma istnieje, tak jakie ma wyniki w pracy, z kim współpracuje, referencje, właśnie jak przebiega ta codzienna współpraca, bo wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne, tak? Że to nie jest znikający kontakt i tak jakby firma, która skupia się na przykład tylko na wybranych kluczowych klientach, tylko rzeczywiście, że ten kontakt jest stały, że można liczyć na doradztwo, na wyspecjalizowanie w danym obszarze i na taką fair play współpracę, tu bym powiedziała. To też bym dodała do korzyści, jeśli chodzi o konsultantów, tak? Że my też jesteśmy takim dodatkowym ogniwem, które zawsze będzie stało za wypracowaniem kompromisu, tak? Jeżeli dochodzi do jakichkolwiek konfliktów, nieporozumień, to my też jakby stoimy na straży naszych konsultantów, ale też jesteśmy oczywiście partnerami dla naszych klientów, więc tutaj staramy się być taką trzecią stroną, która prowadzi do porozumienia wszystkich stron. Więc to bym tak bym rozpoczęła ten temat, ale pewnie Konrad coś dodasz.
Tak, ja tylko faktycznie chciałem dodać, bo to wszystko prawda i rzeczywiście sprawdzenie partnera, plus taka szybka weryfikacja, na ile ta elastyczność i model współpracy i to, jak się rozmawia, jest ważne. Natomiast my też chciałem w sumie dodać taką jedną dosyć konkretną rzecz, bo trochę rozmawiałeś o konkurencyjności, my też trochę mówiliśmy o tym właśnie, jak jak ten talent network rozwijać. No to, co jest takie dosyć znamienne, to to, że my powołaliśmy z początkiem roku zespół Happiness, opiekujący się też konsultantami. Czyli to jest też takie dla nas była dosyć mocny eksperyment, natomiast no, czuliśmy, że to nie tylko jest kwestia mówienia sobie, że my dbamy o konsultantów, tylko też trzeba konkretne kroki przedsięwziąć. I to, co i to chyba działa dobrze, wręcz nawet bardzo, to dobrze, że powołaliśmy naprawdę osobne funkcje, które faktycznie gdzieś tam dbają o to, że my ten zespół mamy coraz bardziej staje się zespołem. Natomiast to, co jest chyba trochę mniej spodziewane, ale bardzo, bardzo mnie cieszy, to też zespół Happiness równie blisko zaczyna współpracować z klientami. Że to rzeczywiście jest takie pośrednictwo, że my no nie tylko na etapie gdzieś tam rozpoczynania współpracy, poszerzania, rekrutacji działamy z klientami blisko, to co trochę rozmawialiśmy, ale naprawdę w trybie ciągłym. Happiness jest dosłownie pośrodku pomiędzy konsultantami a klientem. Co więcej, to też pozwala wspólnie wypracowywać modele rozwijania zespołu u klienta, bo no mamy świadomość, wszędzie, gdzie jesteśmy współpracując z klientami właśnie w obszarze tego talent network, to my nie jesteśmy jedyni. Mamy zespoły też wewnętrzne, mamy też innych vendorów. Natomiast mamy ten duży komfort, że a wyzwania są poniekąd zbliżone. Przecież to są te same projekty, ci sami menadżerowie, ci sami ludzie i to nie ukrywam, że też jest bardzo przyjemnym aspektem naszej pracy i coraz większym się robi, że my wspólnie też wypracujemy modele, pomysły, jak te zespoły już w tym momencie nie tylko nasze rozwijać, no bo finalnie chodzi o to, żeby ludzie byli zadowoleni, projekty szły do przodu i też musimy dbać zarówno o rotację, jak i rozwój pracowników, to wszystko są wspólne wyzwania, także nie będę ukrywał, że na ten moment wydaje się, że to eksperyment bardzo udany i też się cieszę, że za tymi takimi naszymi hasłami też idą konkretne działania, bo raczej wygląda na to, że potrzeba była po prostu duża.
Pytanie o tego Happinessa, bo to mnie zaintrygowało. Jak wyście sobie wynaleźli tego typu człowieka? No bo to okej, okay, słyszy się, że to ważne jest szczęście w pracy i tak dalej, dbanie o pracowników, mamy rynek pracownika, bla, bla, bla. No ale samo znalezienie kogoś to też nie jest pewnie jakieś takie hej ho, że tacy ludzie chodzą po ulicy i choć będziesz happiness managerem, czy tam coś takiego. Co tutaj było istotne, żeby się w ogóle taka osoba znalazła na pokładzie?
To jest ciekawe pytanie, szczerze mówiąc. Wiesz co, my chyba nigdy nie mieliśmy ambicji, bo to już jest w ogóle zespół Happiness Officerowie u nas, to pewnie
jest
jedna
osoba.
Tak, my mamy tam gdzieś około 300 osób na pokładzie, więc to już w tym momencie są dwie osoby, myślę, że będą kolejne. Natomiast my chyba nigdy nie mieliśmy ambicji, że znajdziemy gotowy, że tak powiem, happiness i z kogoś wyrwiemy. My mieliśmy po prostu dosyć dobrze zdefiniowany pomysł. Nie będę ukrywał, że przygotowanie nam pomogło. My mieliśmy bardzo zdefiniowany pomysł na to, co my chcemy w ramach happiness teamu robić. I rzeczywiście znaleźliśmy obie osoby, które mają takie doświadczenia HR-owo miękkie właśnie opieki, współpracy gdzieś tam z zespołami, ale takie, które po przeczytaniu tego, co my tu chcemy robić, stwierdziły super, działam. Nie? Czyli to było trochę tak, że my tą funkcję, my tą funkcję happiness wspólnie tutaj ukształtowaliśmy, szukając osoby, którym się zaświeciły oczy i dobrze podczas rozmowy wyszło, okej, to brzmi jak fajny gdzieś tam rozwój kariery kogoś, kto rzeczywiście z pracownikami pracował. To nie będę ukrywał, że my nadal tutaj poszukujemy ludzi z HR-ów większych organizacji, które gdzieś tam od strony bardziej miękkiej z ludźmi pracowały, ale chyba nigdy wcześniej nie mogły mówić, że były takim samym happinessem, jak są u nas.
Okej, okay. Znaczy to jest ciekawe, powiem wam, bo jeszcze szczególnie, że tu zaintrygowało mnie zdanie, że to jest osoba, która stoi pomiędzy firmą a klientami.
Coraz tak częściej. Nie takie było do końca założenie, ale to się znakomicie sprawdza. W sensie fakt, że menadżerowie też tych zespołów naszych klientów wiedzą, że mają u nas dedykowane osoby, które też są bardzo blisko naszych konsultantów, to coraz więcej menadżerów po prostu z tego trybu korzysta, no bo wiadomo, jest Ania, która jest gdzieś tam, rozwija biznes, bo rozmawia z klientami. Są nasi rekruterzy, którzy ludzi poszukują. Natomiast fakt, że mamy dedykowane osoby, adresy wskazane, z którymi można porozmawiać prosto o ludziach, o projektach, o pomysłach na to, jak rozwinąć, jest rzeczywiście chyba trafionym pomysłem, bo faktycznie tam, gdzie się udaje, to tą wartość daje się wykreować taką dodatkową. Takie chyba dobrze zdefiniowany HR wewnętrzny, myślę, że działa podobnie, nie? Że po prostu zyskuje się takie trochę kolejną wsparcie, taki shadow management, żeby wiedzieć, jak tym zespołem i ludźmi dobrze zarządzać.
Jak się zastanawiam, komu bardziej się przydają ci happiness managerowie, czy to wam, czy waszym klientom. Jedną rzecz chciałbym zweryfikować, bo a propos tego doboru dostawcy, tam wspomnieliście o rekomendacjach, referencjach, historii działania i tak dalej, i tak dalej. Czy wam się w ogóle to zdarzyło, że ktokolwiek się was zapytał o referencję? Bo najpierw się podzielę moją refleksją, dobrze? Bo mam takie wrażenie, że rzeczywiście kiedyś te referencje były znacznie ważniejsze niż teraz. Możecie mnie zaraz sprowadzić na ziemię, jeżeli się mylę. I kiedyś to była wręcz nawet taka kultura zbierania tych referencji, wieszania sobie dyplomów na ścianach, wrzucania na stronę internetową całej zakładki, bach, bach, bach. I ludzie po prostu wykorzystywali to jako taką wręcz narzędzie takie marketingu pushowego, typu zobaczcie, dla kogo czego myśmy nie robili, za tym stoją lata doświadczenia, ekstra, oni się cieszą, że z nami są. Potem chyba przyszedł taki okres, że w zasadzie chyba zaczęliśmy bardziej szukać partnerów, z którymi czujemy chemię, typu o, oni nas rozumieją, fajnie, dobra, to czuję, że zrobimy dobry biznes i tak trochę zapominaliśmy o tym, żeby popatrzeć na te wszystkie przygotowania, certyfikaty, nie wiem, historie, doświadczenia, projekty, zaangażowania i tak dalej. Czy ja się mylę? Czy może jednak jest trochę inaczej? I wracając do tego pierwszego pytania z mojego długiego wywodu, czy ktoś was kiedykolwiek o referencję pytał?
Pewnie, ja mogę się tutaj wypowiedzieć, ponieważ rzeczywiście jest to mój chleb powszedni. Wiesz co, Wiktor, to zależy przede wszystkim od wielkości organizacji, tak? Bo im większa organizacja, tym ten ośrodek decyzyjny jest bardziej rozproszony i oczywiście są pewnego rodzaju organizacyjne czynniki, które determinują wybór dostawcy, tak? I całe postępowanie zakupowe, przetargowe, RFI i tak dalej. Więc rzeczywiście te referencje są ważne, albo powiedziałabym takie często są podstawą, tak? Podstawą w ogóle do dalszych rozmów. Natomiast z czym się coraz częściej spotykam i co mnie osobiście cieszy, bo to też działa w dwie strony, tak? Żeby się dobrze dobrać, żeby wiedzieć, że chce się wzajemnie ze sobą współpracować, to dobrze jest się spotkać, poznać, porozmawiać. Oczywiście dla mnie w ogóle najlepszym testem jest po prostu sprawdzenie, tak? Przetestowanie, taki try siebie nawzajem, czy rzeczywiście jest ta wzajemna chemia i skuteczność przede wszystkim w dostarczaniu. Jak chcemy współpracować, jak chcemy prowadzić tę naszą współpracę codzienną. Więc tak jak mówię, Wiktor, to zależy przede wszystkim od wielkości organizacji i modelu, w jakim dobiera dostawców. Natomiast rzeczywiście też powiedziałabym, że coraz częściej firmy, ponieważ rozrost konkurencyjności w tym obszarze outsourcingowym z uwagi na ogromny tort, tak, jaki tutaj jest serwowany, jest ogromny, to rzeczywiście widzę, że coraz więcej mimo wszystko klientów decyduje się na wypróbowanie partnera z rekomendacji, tak, i to jest, co mnie ogromnie cieszy i co zawsze jest takim po prostu czymś niesamowitym, to jeśli przychodzi do mnie osoba z pewnej organizacji i mi mówi, że polecił nas ich jakby konsultant, tak? Osoba, która na przykład z nami współpracowała, to jest też coś bardzo pozytywnego. Więc powiedziałabym, że ta siła rekomendacji, natomiast w zależności właśnie od organizacji.
Znaczy tak, ja Ania się z tą 100% zgadzam, natomiast niestety chyba mam, chciałbym, żeby było tak, jak Wiktor mówi, ale obawiam się, że trochę tak nie jest, to się robi coraz bardziej hybryda, że rzeczywiście te referencje stają się tym warunkiem koniecznym i potwierdzam, że tak, Ania, ale absolutnie niewystarczającym, żeby tą współpracę rozpocząć. I to wynik, znaczy, to może być też trochę nasz obrazek, bo my lubimy współpracować z większymi organizacjami i większe projekty robić. I może być właśnie tak, że, znaczy ja obserwuję to wyraźnie już od kilku lat, że coraz częściej formalizowany jest element w ogóle rozpoczęcia współpracy. Przy czym jeżeli nie przejdziemy tego etapu, o którym mówi Ania, zbudowania relacji, przetestowania, zbudowania czegoś poza tymi referencjami, to też nie jest dobry sygnał. Natomiast tak naprawdę o referencje pytają coraz częściej i te formalne, I zdecydowanie coraz częściej jesteśmy sprawdzani, jeżeli chodzi o możliwości, w sensie nie wystarczy obiecać, że coś dowieziemy, albo w takiej formule, jak mówiła Ania, że po prostu popracujemy, albo pytanie naszych klientów, także tutaj akurat no, dla nas dobrze, natomiast moim zdaniem to też potwierdza, że generalnie coraz trudniej jest z naszej perspektywy tak po prostu rozpocząć współpracę z klientem, bo się zrobiła chemia, bo zbudowaliśmy gdzieś tam relacje i czujemy, że możemy razem pojechać. To też przestaje być wystarczające, tak mi się wydaje.
No okej. Okay. Znaczy pewnie coś w tym jest, bo ja tutaj przyznam też rację, że rzeczywiście im większy podmiot, tym oni bardziej lubią sobie sprawdzić swoich potencjalnych partnerów biznesowych, a czasami to jest nawet wiedza, która musi być wyskalowana gdzieś tam wyżej w organizacji, prawda? Że to, że gadamy sobie z jakimś dyrektorem departamentu, który będzie potem nadzorował taki kontrakt i fajnie, mamy chemię, to jest jedno, ale on musi mieć 4 pieczątki i 2 paragrafy od swojego zarządu, że musimy być pewni, że oni na pewno zrobią nam to, co mają zrobić, a najfajniej to jeszcze byśmy pogadali z jednym z ich klientów, jakim się tam wcześniej pracowało. No to jest siła rekomendacji, jakby nie było, jakby nie patrzeć. No dobra, słuchajcie, przebrnęliśmy sobie trochę przez ten temat outsourcingu IT. Ja myślę, że my od tego obszaru to jakoś szybko nie odejdziemy, no bo w zasadzie jakie mamy alternatywy? Albo mamy alternatywę taką, że budujemy własne zespoły, co na rynku pracownika jest dosyć ciężkie, albo spowoduje to sytuację taką, że będziemy sobie strzelali do, ale pozytywnym z tego słowa znaczeniu, bez żadnego tam jakiegoś militarnego wątku, do potencjalnych freelancerów, którzy mogą być wczepiani w nasze struktury do jakichś pojedynczych projektów, albo możemy budować relacje z doświadczonymi partnerami, którzy mają konkretny system zarządzania, konkretną bazę kompetencyjną osób, które dedykują na różnego typu projekty, i to krótkie, i dłuższe, co wydawać by się mogło, chyba ten trzeci scenariusz ma największe ręce i nogi, bo jest po prostu najszybszy do wdrożenia. Jeżeli się przejdzie przez ten element wyboru partnera, tak, ja rozumiem, że to jest chyba najcięższa rzecz, czyli rzeczywiście zbudować sobie klucz wyboru odpowiedniego partnera na działania IT, to potem to jest najszybsze do realizacji, bo się nagle zdobywa i czas, i kompetencje, i jeszcze prosty system zarządzania. Czy to tak wygląda?
Pewnie, wiesz, zawsze można też jakby w zależności od skali wyzwań, jakie ma się w organizacji, też te modele wymieszać, tak? Więc to też często ma miejsce, więc jakby takie rozszerzanie swoich możliwości w organizacji o właśnie współpracy z partnerami, mimo wszystko też rozbudowy na przykład swoich kompetencji wewnętrznych, także ja tutaj też nie będę jakby przekonywać, że outsourcing to jest jedyny model współpracy, najlepszy wybrany.
Więc to jest bardzo mądre zdanie. Ja też za każdym razem ludziom odpowiadam. To jest jedna ze ścieżek, którą należy rozważyć. Czasami wychodzi, że jest najlepsza.
Jasne, zobaczmy, jakie mamy w ogóle wewnętrzne procesy, tak? Na ile jesteśmy w stanie, nie wiem, przyspieszyć nasze procesy rekrutacyjne. Jeśli chcemy zbudować hub na 100 osób w Polsce, no umówmy się, jaką inwestycję będziemy musieli podjąć na start, żeby tyle osób zatrudnić. Od razu do obsługi kosztowej, tak, opieki i tak dalej nad utrzymaniem takiego zespołu. Natomiast decydujmy się na partnerów, jeśli chcemy iść w tym kierunku, którzy na przykład też nie wykluczają jakiegoś połączenia sił, tak, w długofalowej współpracy i patrząc po prostu na przyszłość, tak, co nam przyniesie, jak będziemy rozwijać dany hub, nie wiem, jak będziemy szukać też potwierdzenia, że ten hub ma być właśnie w Polsce, tak, dlaczego tutaj, czy może rozwijać o nowe miasta, jakby. Ja bym była tutaj za otwartym umysłem i poszukiwaniem rozwiązań najlepszych dla nas, a zawsze też można się zapytać, tak, jak to u Was działa, jak wyobrażacie sobie taką współpracę, w czym możecie nam pomóc, jak możemy potem ewoluować naszą współpracę, więc rzeczywiście, jeśli, jak wspomniałam, jeśli dla nas ważna jest elastyczność i ta skalowalność, modne słowo, tych rozwiązań, to próbujmy, tak? Testujmy, decydujmy się na takie rozwiązania, które po prostu przyniosą największą wartość. Nie tylko taką kosztową, ale też wartość dla naszej organizacji kompetencyjną często.
Chyba przede wszystkim.
Właśnie.
Tak, Ania, bo to jest ważne, ta elastyczność to nie chodzi o to, że wszystko zrobimy, moim zdaniem. To ma dosyć krótkie nogi, tylko elastyczność polega na tym, usiądźmy razem na starcie i zastanówmy się, co będzie dla Was najlepsze i czy my jesteśmy tymi odpowiednimi, bo wbrew pozorom pracy po każdej stronie jest dużo na tym etapie pierwszym zawsze i naprawdę warto sobie zadać kilka pytań, usiąść, jakie są cele, jakie są możliwości, znowu i wilka, i owcy. I czasami dobrze zadać kilka bardziej szczerych pytań, bo myślę, że elastyczność dobrze jest rozumiana w ten sposób, a nie w ten, że partner zawsze obiecuje, że wszystko dowiedzie, bo to jednak dosyć szybko rzeczywistość weryfikuje.
No dobra, to na koniec. Jesteście wilkiem czy owcami?
Nie, my jesteśmy chyba pasterzem.
Tak.
W zasadzie to racja, no ktoś musi być po środku, nie? I jeszcze chronić i to wszystko kontrolować i tym zarządzać. No dobra, to postawmy w takim razie tutaj kropkę. Cieszę się, że żeśmy przez ten temat z taką lekką dawką humoru też sobie przeszli, ale myślę, że też pokazując różnego typu aspekty, walory, płaszczyzny, gdzie z tym outsourcingiem IT mamy do czynienia. To jest temat rzeka, tak naprawdę powstało mnóstwo książek już na ten temat, co roku ten outsourcing IT, zresztą co wynikało z waszych wypowiedzi, się też zmienia, tak? Zmienia się i na poziomie lokalnym, i na poziomie globalnym, zmienia się na poziomie relacyjnym, zmienia się na poziomie tego, co, kto i dla kogo i w jakim czasie jest w stanie robić. To jest definiowane zmianą technologii, zmianą procesów, zmianą mindsetu, zmianą dostępności zasobów ludzkich, które są gdziekolwiek na świecie, więc żyjemy tutaj w tej no wręcz ciągłej zmianie, to chyba nie będzie jakoś odkrywcze za bardzo to, co w tej chwili tutaj spuentowałem, no ale rzeczywiście czasami trzeba połączyć interesy i tych, którzy poszukują, i tych, którzy dostarczają, i znaleźć tutaj tego typu model, w którym ten model outsourcingu jest jednym z tych wartych rozpatrzenia. Kiwacie głowami. No to kończymy nasze dzisiejsze nagranie. Słuchajcie, dzięki serdeczne. Ania i Konrad z Mindbox byli moimi gośćmi w podcaście BSS Bez Tajemnic. Dzięki wam serdecznie.
Wszystkiego dobrego. Dzięki.
Dziękujemy bardzo wam.